Zapraszamy do odsłuchania kolejnego podcastu z serii Otyłość, widoczna, a niedostrzegana, w którym skupimy się na zespole metabolicznym. Moim rozmówcą jest profesor Piotr Dobrowolski, kardiolog, sekretarz zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, kierownik samodzielnej poradni lipidowej Narodowego Instytutu Kardiologii. Panie profesorze, czy koncepcja zespołu metabolicznego jest jeszcze aktualna?
Wszyscy wiemy, że kilkanaście lat temu wszyscy mówiliśmy o zespole metabolicznym. Dlaczego to był tak ważny aspekt kliniczny? Zespół metaboliczny wyodrębniono po to, żeby pokazać związek otyłości, nadmiernej masy ciała z towarzyszącymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowymi, jakie występują wśród pacjentów z nadmierną masą ciała, mianowicie podwyższonym stężeniem glukozy, podwyższonym stężeniem cholesterolu, jak również podwyższoną wartością ciśnienia tętniczego. Czy zatem możemy w dzisiejszych czasach mówić o braku i nieaktualnej koncepcji zespołu metabolicznego? Wszyscy wiemy, że żyjemy w trudnych czasach. Pandemia COVID-19 zwiększyła masę statystycznego Polaka o kilka kilogramów. Większość z naszych pacjentów przejdzie do nadwagi bądź też do otyłości. Zatem większość również naszych rodaków będzie miała podwyższone ryzyko rozwoju wszystkich czynników sercowo-naczyniowych, które występują u pacjentów z nadmierną masą ciała. Mówię o podwyższonych wartościach ciśnienia tętniczego, podwyższonej glukozie, jak również podwyższonym stężeniu cholesterolu. No oczywiście możemy mówić i powinniśmy mówić u pacjentów z zespołem metabolicznym i patrzeć nie na cholesterol LDL. On też również będzie podwyższony w tej grupie pacjentów, ale zgodzicie się Państwo ze mną, że u pacjentów z nadwagą, u pacjentów z otyłością, częściej będziemy mieli do dyspozycji podwyższone stężenie trójglicerydów. Wszystkie te trzy elementy wymienione, podwyższone stężenie glukozy, podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, zmiany w lipidogramie, podwyższone LDL czy zdecydowanie bardziej podwyższone trójglicerydy, będą wpływały na ryzyko sercowo-naczyniowe naszego pacjenta. Każdy kilogram nadmiernej masy ciała będzie wpływał na jeszcze wyższe wartości lipidów, glukozy i ciśnienia tętniczego, a w konsekwencji, szanowni Państwo, na pogorszenie się ryzyka sercowo-naczyniowego naszych pacjentów. Dlatego też uważam, że zespół metaboliczny i koncepcja tejże jednostki chorobowej wyodrębnionej kilkanaście lat temu jest nadal aktualna, a w obecnym czasie, po zwiększonej masie ciała u większości naszych pacjentów, myślę, że jeszcze bardziej aktualna niż kilka lat temu.
Otyłość, jednemu z głównych elementów zespołu metabolicznego, o którym pan wspomniał, przypisuje się winę za rozwój wielu powikłań. Dlaczego chory na otyłość jest pacjentem wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego?
Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że każdy nadmierny kilogram przyczyni się do pogorszenia ryzyka sercowo-naczyniowego. Wiele uczyliśmy się, ucząc się na studiach, o bardzo bogatej symptomatologii, bogatej aktywności metabolicznej tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa produkuje wiele substancji, m.in. substancje prozapalne, prozakrzepowe, które będą prowadziły do powikłań sercowo-naczyniowych. Będzie się odkładała miażdżyca we wszystkich tętnicach i w konsekwencji dojdzie do powikłań sercowo-naczyniowych. Na jakie możemy wyróżnić powikłania sercowo-naczyniowe? W których naczyniach będzie odkładała się miażdżyca? Będą to powikłania mikronaczyniowe, jak również makronaczyniowe. Do najczęstszych powikłań mikronaczyniowych zaliczymy nefropatię, zdecydowanie bardzo częstą, jak również polineuropatię. Do makronaczyniowych, szanowni Państwo, odkładanie się złogów cholesterolu w tętnicach wieńcowych, w tętnicach szyjnych, czy też w tętnicach obwodowych. To będzie prowadziło zdecydowanie do rozwoju u większej liczby pacjentów z otyłością do jawnej klinicznie choroby sercowo-naczyniowej na podłożu miażdżycy, czyli czego? Najczęściej zawałów serca, udarów mózgu czy choroby tętnic obwodowych na podłożu miażdżycy. Dlatego też chory na otyłość będzie chorym wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Co więcej, każdy kilogram masy ciała będzie skutkował podwyższeniem wartości ciśnienia tętniczego, będzie wpływał na pogorszenie profilu lipidowego, będzie wyższe cholesterol LDL, wyższe trójglicerydy, jak również, szanowni Państwo, wszyscy się zgadzamy, u pacjentów z otyłością będziemy mieli gorzej kontrolowane parametry glukozy węglowodanowe. To nie trzeba przedstawiać, są trzy główne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, które przez swój wpływ prowadzą do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji rozwoju takich chorób jak choroba niedokrwienna serca, w konsekwencji zawał serca, niewydolność serca, udar mózgu. Wiemy również, że u pacjentów z otyłością bardzo często występuje cukrzyca. Pacjenci z cukrzycą to poważniejsza grupa naszych pacjentów, która będzie miała wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe. W opublikowanych w zeszłym roku wytycznych Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego autorzy tychże wytycznych zaklasyfikowali pacjentów z cukrzycą typu drugiego do dwóch kategorii. Do pacjentów wysokiego bądź bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. I obecnie w gabinecie jesteśmy i powinniśmy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy pacjent z cukrzycą to pacjent wysokiego czy bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego? I przekładamy to również na pacjentów z otyłością. Wszyscy wiemy, że pacjenci i każdy nadmierny kilogram masy ciała będzie predysponował do rozwoju cukrzycy. I większość naszych pacjentów z otyłością będzie miała już na początku bądź rozwinie w ciągu dalszego czasu cukrzycę typu drugiego, co również przełoży się na pogorszenie rokowania sercowo-naczyniowego naszych pacjentów. Zatem reasumując, szanowni Państwo, zdecydowanie pacjent otyły to pacjent wysokiego bądź nawet bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego poprzez zmiany w lipidogramie, wyższe LDL, ale również wyższe trójglicerydy, zaburzoną gospodarkę węglowodanową, będzie kandydatem do rozwoju szybkiej, jawnej klinicznie choroby sercowo-naczyniowej na podłożu miażdżycy, czyli w konsekwencji kandydatem do szybkiego rozwoju zawału serca, udaru mózgu czy jawnej klinicznie chorób tętnic obwodowych na podłożu miażdżycy.
Jak w tej sytuacji powinno wyglądać postępowanie terapeutyczne u pacjenta z otyłością i innymi elementami zespołu metabolicznego?
Zamiast leczyć następstwa, skoncentrujmy się na leczeniu przyczynowym. Szanowni Państwo, myślę, że jest to bardzo sztandarowy punkt leczenia i objęcia opieką kliniczną pacjentów z otyłością. Wszyscy wiemy, że u pacjentów z nadmierną masą ciała będziemy mieli bardzo często nadciśnienie tętnicze, będziemy mieli dyslipidemię, jak również cukrzycę i szereg innych powikłań sercowo-naczyniowych. Wszystko to i wszystkiego podłożem będzie nadmierna masa ciała. Wiemy bowiem, że każdy kilogram więcej u pacjenta to gorsza kontrola wartości ciśnienia tętniczego, gorsza kontrola lipidów, gorsza kontrola węglowodanowa, czyli gorsza kontrola tych trzech głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Oczywiście możemy sobie zadać pytanie, czy zatem warto leczyć następstwa, jakim jest nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy zaburzenia gospodarki lipidowej. Oczywiście tak. Ale szanowni Państwo, kluczowym postępowaniem z pacjentem chorym na otyłość, bo tak powinniśmy powiedzieć, otyłość jest chorobą i powinniśmy to my zdecydowanie o tym pamiętać, ale jak również przekazywać naszym pacjentom. Wracając do postępowania z pacjentem chorym na otyłość, zdecydowanie kluczowym elementem będzie leczenie przyczynowe, czyli jakie? Zmniejszenie masy ciała. Jak do tego mamy zachęcić pacjentów? Jakie mamy elementy leczenia. Oczywiście pierwszym i nieodzownym krokiem postępowania z leczeniem pacjenta z otyłością będzie szeroko pojęta modyfikacja stylu życia, zmiana diety, zwiększenie aktywności fizycznej, zmniejszenie masy ciała. Oczywiście wszyscy wiemy, jak bardzo trudno jest zmniejszyć masę ciała, zmienić swoje nawyki żywieniowe. Dlatego też obecnie dużo częściej będziemy sięgać po leczenie farmakologiczne. Na szczęście od niedawna mamy pewną grupę leków, która bardzo dobrze wpływa na zmniejszenie masy ciała. Mówię o analogach GLP-1, które to leki w wielu badaniach klinicznych, w różnych kategoriach pacjentów wykazały zmniejszenie masy ciała. Przez co, zmniejszając masę ciała, przyczyniają się te leki do wyrównania lepszej kontroli wartości ciśnienia tętniczego, lepszej kontroli cholesterolu, jak również lepszej kontroli glikemii. Czyli widzicie Państwo, jeden lek, oczywiście lek zmniejszający masę ciała, a ile pozytywnych elementów u naszego pacjenta poprzez oczywiście kluczowe zmniejszenie masy ciała. Zatem pamiętajmy, oczywiście u pacjenta z otyłością powinniśmy kontrolować ciśnienie tętnicze, kontrolować lipidy, kontrolować glukozę, ale przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby leczyć przyczynowo, czyli zmniejszyć masę ciała naszego pacjenta. I w toku naszego postępowania z takim pacjentem zobaczymy, że każdy kilogram mniej i zmniejszenie masy ciała przyczyni się do poprawy kontrolowania tych trzech głównych czynników, jakim jest ciśnienie tętnicze, dyslipidemia, jak również cukrzyca.
Czy wszystkie czynniki zespołu metabolicznego są równie istotne, czy też terapię należy priorytetyzować? Od jakiej składowej zespołu metabolicznego należy zacząć terapię?
Szanowni Państwo, w poprzedniej części zahaczyłem już o priorytety kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z zespołem metabolicznym. Oczywiście wszyscy wiemy, że trzonem zespołu metabolicznego będzie nadwaga czy też otyłość naszego pacjenta. Ale pamiętajmy, że tej otyłości, nadwadze, tej nadmiernej masie ciała będą towarzyszyły bardzo często trzy główne, kluczowe czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych na podłożu miażdżycy, jakim jest nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, jak również zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Pamiętajmy również, że tkanka metaboliczna, tak jak już wcześniej wskazałem, jest bardzo aktywna metabolicznie. Produkuje szereg substancji, choćby substancji prozapalnych, prozakrzepowych, która również będzie przekładała się na pogorszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Jest wiele badań, szanowni Państwo, które pokazują, że żeby zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe naszych pacjentów, powinniśmy kontrolować, obniżać do wartości docelowych wszystkie czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, które występują u danego pacjenta. Oczywiście mówię o tych modyfikowalnych czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego, bo nie możemy wpłynąć na wiek, nie możemy wpłynąć na płeć, ale możemy wpłynąć na masę ciała, możemy wpłynąć również na wartości ciśnienia tętniczego, na wartości cholesterolu i wartości glukozy. Wszystkie te trzy parametry i osiągnięcie odpowiednich wartości obniży ryzyko sercowo-naczyniowe. I co ważne, szanowni Państwo, powinniśmy również wiedzieć, że tylko wtedy obniżymy ryzyko sercowo-naczyniowe naszego pacjenta, czyli poprawimy jego sytuację kliniczną, kiedy osiągniemy cel terapeutyczny w każdym z trzech czynników. Choćbyśmy najlepiej kontrolowali jeden z czynników, na przykład glukozę, hemoglobina glikowana będzie perfekcyjna, ale nasz pacjent będzie miał podwyższone stężenie cholesterolu, trójglicerydów, czy też będzie miał podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, nigdy nie zyska i nie poprawi mu się ryzyko sercowo-naczyniowe. Pamiętajmy o tym. Zatem, szanowni Państwo, lecząc pacjenta z otyłością, z nadwagą, powinniśmy poprzez zmniejszenie masy ciała również bardzo duży nacisk kłaść na osiąganie docelowych wartości ciśnienia tętniczego, cholesterolu, glukozy. No i pewnie nie powinniśmy zapominać również o parametrach stanu zapalnego. Wszyscy wiemy, że miażdżyca to uogólniony stan zapalny. Jeśli będziemy mieli podwyższone parametry stanu zapalnego, będzie to predysponowało do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji jawnej klinicznie choroby sercowo-naczyniowej. Czyli pamiętajmy, pacjent z otyłością, przede wszystkim kontrolujemy i leczymy masę ciała, ale również bardzo skutecznie i długofalowo kontrolujemy nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, jak również zaburzenia węglowodanowe. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.